Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Dzień dobry. Dziś w naszej audycji m.in. o raporcie dotyczącym koniunktury w gospodarce, o zwiększonym zainteresowaniu pracownikami 50+, o kolejnym rekordzie spadającego bezrobocia i o zmniejszającej się luce w podatku VAT. Naszym gościem jest dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Halo, halo, słyszymy się.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Słyszymy się. Jest Pan na łączach w naszym toruńskim studiu. Miał być z nami także profesor Mirosław Gajza, ekonomista z UKW w Bydgoszczy. Niestety nagła sprawa rodzinna uniemożliwiła panu profesorowi przybycie do studia. Zacznijmy od opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu koniunktury gospodarczej za październik. To są badania ankietowe. Sprawdza się po prostu, jakie są nastroje wśród przedsiębiorców z różnych branż. Tak to działa, panie doktorze? Tak to wygląda?
Tak, nastroje, jak wynika z raportu, są dość dobre, są najlepsze od 6 lat, co nie powinno dziwić, ponieważ koniunktura światowa właśnie w ostatnich kilku latach, koniunktura w Unii Europejskiej jest sprzyjająca, jest bardzo dobra. W związku z tym też opinie przedsiębiorców, dyrektorów przedsiębiorstw są co do bieżącej sytuacji są pozytywne i co do perspektyw na najbliższe lata są również optymistyczne. Także tutaj nie powinno to dziwić, chociaż jest to badanie opinii, ale te dane też są potwierdzane w twardych statystykach dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w różnych branżach, także tutaj...
W naszym regionie najbardziej optymistyczne są firmy zajmujące się handlem hurtowym, detalicznym, także te z branży przetwórstwo przemysłowe. Najgorzej w województwie koniunktury oceniają firmy budowlane, związane z gastronomią i zakwaterowaniem oraz z działu informacja i komunikacja. Jak pan myśli, dlaczego akurat taki rozkład nastrojów? To ma też związek trochę z takim cyklem rocznym. Branża budowlana, idzie zima, nastroje są gorsze?
To budownictwo jest może tutaj najbardziej niepokojącym elementem tego raportu w naszym województwie. W budownictwie rzeczywiście ta koniunktura trochę siada w miesiącach zimowych. W ogóle cykle koniunkturalne cechują się tym, że zimą ta aktywność jest znacznie niższa. Właśnie wynika to ze specyfiki pewnych branż, typu budownictwo, rolnictwo i właśnie zakwaterowanie i gastronomia. Jednak w naszym województwie budownictwo wygląda najgorzej. Znaczy to jest najbardziej, ta sytuacja jest oceniana najgorzej z całej Polski, tak, ze wszystkich województw. Czyli tutaj rzeczywiście warto byłoby się przyjrzeć dokładnie tym danym. W tym raporcie akurat nie było podanych przyczyn, dlaczego akurat tak jest, że w naszym województwie te przedsiębiorstwa branży budowlanej tak pesymistycznie oceniają swoją najbliższą przyszłość.
Ten raport przynosi wiele... Proszę.
Trochę może niepokojące jest to, że też ten dział informacja, komunikacja jest też... jesteśmy jednym z dwóch województw, gdzie te perspektywy i bieżąca sytuacja zostały ocenione raczej negatywnie. Może to niepokoić, dlatego że to jest taka branża, która wydaje się jest nośnikiem innowacji i szkoda by było, żeby ona miała się gorzej rozwijać akurat w naszym województwie niż w innych województwach. To na pewno nie będzie sprzyjało dobrze dla potencjału ekonomicznego naszego województwa i dla poziomu życia mieszkańców województwa. Także dobrze, gdyby te trendy się odwróciły. No, trzeba by spojrzeć może na... bo następne dane będą za rok dopiero. Trzeba by pewnie spojrzeć na takie już twarde statystyki dotyczące PKB i udziału poszczególnych branż w produkcie krajowym brutto województwa. Czy te rzeczywiście negatywne oceny, opinie potwierdziły się w danych statystycznych.
Ten raport przynosi wiele danych, sporo mówi się, że prywatne przedsiębiorstwa wciąż są ostrożne, jeśli chodzi o inwestowanie. Z raportu GUS-u wynika, że w przyszłym roku inwestować zamierza niemal 60% przedsiębiorstw w przemyśle i 40% w budownictwie, tak w skali kraju. Jest nadzieja w pana ocenie, że ruszą także te inwestycje prywatne?
Największą, znaczy w tym badaniu koniunktury również były badane bariery rozwoju, między innymi bariery też inwestycyjne i z największymi barierami, wszystkie właściwie te najważniejsze, dwie najważniejsze bariery były związane z rynkiem pracy. Najsilniejszą barierą wskazywaną przez przedsiębiorców były rosnące koszty zatrudnienia. One w Polsce jeszcze tak szybko nie rosną, bardziej pewnie tutaj ta negatywna ocena dotyczyła perspektyw na najbliższe lata niż rzeczywiście bieżącej sytuacji. Te koszty rzeczywiście wzrosły o prawie 7% w skali gospodarki za ostatni rok. Nie jest to jeszcze bardzo duży wzrost, chociaż już pewnie trochę powyżej, na pewno powyżej inflacji i być może powyżej też wzrostu wydajności pracy, co już może pogarszać w pewien sposób konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Ale też, a najsilniej z kolei rosnącą barierą, czyli najszybciej wskazania, znaczy zwiększał się udział przedsiębiorstw wskazujących na tą barierę, dotyczył niedoboru wykwalifikowanych pracowników. I tutaj widać, że coraz więcej firm różnych branż dostrzega ten problem. Być może, znaczy na pewno za znaczną część tych obaw inwestycyjnych są odpowiedzialne właśnie te bariery. Zresztą to jest potwierdzone w tych danych. Czyli tutaj wynika, że przedsiębiorcy obawiają się, czy biznesplany, które tworzą właśnie, jak bardzo wysokie koszty pracy powinni założyć w tych biznesplanach, jak szybko te koszty pracy będą rosły, czy w ogóle będzie możliwe, powiedzmy, otwarcie jakiegoś przedsiębiorstwa, gdzie trzeba będzie zatrudnić kilkadziesiąt osób i czy rynek pracy na to pozwoli, żeby znaleźć wykwalifikowanych pracowników w danym regionie z takimi z odpowiednią liczbą i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Do sytuacji na rynku pracy jeszcze powrócimy w dalszej części audycji. A teraz zmieńmy temat w ocenie ekspertów znanej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers. Luka podatkowa VAT w Polsce wyniesie w tym roku około 39 miliardów złotych, o 13 miliardów złotych mniej niż w zeszłym roku. No, dużo mówi się w ostatnich miesiącach o luce VAT-owskiej, o uszczelnianiu systemu. Wyjaśnijmy może, panie doktorze, na początku, cóż to takiego jest ta luka?
Luka VAT jest różnicą pomiędzy dochodami państwa, które można osiągnąć. One są szacowane, to są takie teoretyczne dochody, które można osiągnąć z podatku VAT, pomniejszone o realne wpływy. Czyli jeżeli te realne wpływy z podatku VAT bardzo odbiegają od tych możliwych, które byłyby do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, strukturę gospodarki i oczywiście stopę opodatkowania, to wtedy jest duża luka, tak? Jeżeli ta różnica jest duża. I w idealnym przypadku ta luka wynosiłaby zero, ale to jest niemożliwe, ponieważ no, nie zawsze też firmy działają w pełni możliwości produkcyjnych i ta luka też nie wynika wyłącznie z jakichś działań nielegalnych, czy szarej strefy, czy wręcz tam z wyłudzeń podatkowych. Naturalnym jest, że jakaś tam luka w gospodarce występuje. My mieliśmy z tą luką bardzo duży problem jeszcze kilka lat temu. Ona wynosiła kilkadziesiąt miliardów złotych. I teraz, tak jak tutaj pan wspomniał, jest znacząca poprawa w tym roku, znaczy w 2017 właśnie szacuje się, że ona wyniesie 39 miliardów, czyli będzie znacznie niższa od tej, od 52 miliardów, jakie były w 2016 roku.
Polska należy do europejskich krajów, gdzie ta luka VAT-owska była największa. To jakoś osłabiało nasz wizerunek? Byliśmy na przykład niewiarygodni w oczach inwestorów?
Znaczy ta luka... Prawdopodobnie też, bo tutaj należy zwrócić uwagę, że luka, wysoka luka VAT czy wysoki poziom nadużyć w podatkach VAT ma wpływ oczywiście na dochody budżetowe, czyli przekłada się na politykę budżetową, czyli na to, jakim zasobem funduszy dysponuje państwo, żeby finansować podstawowe potrzeby społeczne, tak jak typu obronność, edukacja, emerytury i tak dalej. Ale też... Wysoki poziom przestępczości w obszarze VAT powoduje, że uczciwie działający przedsiębiorcy mają utrudnione zadanie, ponieważ muszą konkurować cenowo z podmiotami, które mają pewną przewagę poprzez to, że działają nielegalnie. Tak? I w tym sensie rzeczywiście to mogło zniechęcać do inwestowania. Bo tak naprawdę no, część inwestorów była świadoma, że jeżeli ja chcę być konkurencyjny w danej branży, powiedzmy w branży paliwowej, to muszę stosować jakieś sztuczki na granicy prawa lub wręcz naruszające prawo i to rzeczywiście mogło zniechęcać do inwestycji. Także to zmniejszenie tej luki ma dwa dobre skutki. Po pierwsze więcej wpływów do budżetu państwa, a po drugie bardziej uczciwa konkurencja, tak? Czyli uczciwość jest popłaca, tak? Coraz bardziej.
Ze statystyk wynika, że mechanizmy działają, ale część przedsiębiorców narzeka, że fiskus, walcząc z luką VAT-owską, na przykład blokuje zwroty tego podatku, co utrudnia prowadzenie biznesu i to jest pewnie ta druga, trochę mniej korzystna strona medalu.
No tak, niestety jest. Też dlatego, mówi się, że dlatego mieliśmy tak wysoką tą lukę VAT-owską kilka lat temu, dlatego że rząd bardzo chciał prowadzić bardzo przyjazną dla przedsiębiorców politykę z małą liczbą kontroli skarbowych, z małą uciążliwością kontroli i z dość liberalnymi przepisami dotyczącymi płatności VAT i właśnie zwrotów, terminów zwrotów. I tutaj wydaje się, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Na pewno teraz te nowe, jeżeli wejdą jakieś nowe sposoby walki z tą luką, czy te, które już do tej pory zaczęły funkcjonować, na pewno one utrudniają w pewien sposób życie przedsiębiorcom, ale tak jak mówię, ten efekt, ta wartość dodana w postaci tego, że zapanuje uczciwa konkurencja, że będzie mniej nieuczciwych podmiotów, powinien zrekompensować na przykład obroty firm paliwowych, które w sposób uczciwy prowadzą działalność. W wyniku tych działań powinny wzrosnąć. I tak rzeczywiście widać. Firmy paliwowe w Polsce osiągają bardzo wysokie, bardzo dobre wyniki finansowe za ostatni rok, co wiąże się z tym właśnie, że urzędy skarbowe, urzędy celne zaczęły walczyć z nielegalnym obrotem paliwami.
Eksperci szacują, że w tym roku dochody z VAT-u wzrosną o około 19% w ujęciu rocznym i wyniosą nieco ponad 150 miliardów złotych. Teraz chwila przerwy po piosence. Przyjrzymy się poprawiającej się wciąż sytuacji na rynku pracy. Zapytamy także o pewne pułapki związane z tą bardzo dobrą sytuacją. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Pękła kolejna granica stopy bezrobocia. We wrześniu bezrobocie wyniosło 6,8%, informuje Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu było to 7%. W naszym województwie stopa bezrobocia wynosi 10,1%. Bezrobocie w kraju jest rekordowo niskie. Panie doktorze, będą dalsze spadki?
Wszystko wskazuje na to, że będą dalsze spadki. Tak jeszcze uszczegółowiając tą informację o stopie bezrobocia, 6,8 to jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu wynosi w Polsce obecnie 5%, czyli jest jeszcze niższa. Wydaje się, że już no, nie ma nawet za bardzo potencjału, żeby spadała ta stopa bezrobocia.
A skąd taka różnica? Jednak... Jak to jest liczone? Czym się różnią te statystyki?
Najczęstszym wytłumaczeniem jest takie, że część osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne tak naprawdę nie poszukują pracy. Żeby być żeby spełnić kryteria bycia osobą bezrobotną, trzeba nie posiadać pracy, aktywnie poszukiwać pracy i po trzecie być skłonnym podjąć tą pracę w krótkim okresie, kilku tygodni. I część osób, które rejestruje się w urzędach pracy, tak naprawdę czyni to po to, żeby mieć dostęp do albo zasiłku dla bezrobotnych, albo do opieki zdrowotnej, a tak naprawdę te osoby nie szukają bezpośrednio zatrudnienia. I tym się to tłumaczy, że to jest taka... Część osób być może pracuje za granicą, być może w szarej strefie. Część może w ogóle nie jest zainteresowanych akurat pracą. Także te bardziej mówi się, że te statystyki Eurostatu są bardziej wiarygodne. One też są porównywalne międzynarodowo i tutaj w tych porównaniach międzynarodowych Polska jest zdecydowanie poniżej średniej Unii Europejskiej. Ta średnia jest nieco powyżej 9%. Także tutaj wydaje się, że jest już sytuację na rynku pracy mamy dość napiętą właśnie, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. A ja twierdzę, zresztą nie tylko ja, że ta sytuacja jeszcze będzie się poprawiać w sensie pracobiorców, dla pracobiorców i pogarszać dla firm.
A do jakiego poziomu może spaść stopa bezrobocia? Może być na przykład bezrobocie 1-2%, to jest w ogóle realne?
Na lokalnych rynkach pracy już jest takie bezrobocie, 1-2% w dużych miastach. Dla całego kraju wydaje się, że aż tak niskie może nie będzie, ponieważ są zawsze regiony, gdzie to bezrobocie występuje, chociażby dlatego, że nie występuje pełna mobilność siły roboczej. Ale też część osób akurat jest w trakcie zmiany pracy i do zera na pewno tak bezrobocie nie może spaść. Nie słyszałem, żeby to gdzieś w Europie wynosiło 1%. Kraje, które teraz mają najniższą stopę bezrobocia, Czechy, Niemcy, Austria, mają około 3%, 3 z kawałkiem. Wydaje się, że mechanizmy rynkowe nie dopuszczą do tego, żeby ta stopa wyniosła tam powiedzmy 1%, że wtedy właśnie nastąpi albo napływ imigracji, żeby te niedobory pracownicze jakoś pokryć, albo ograniczenie działalności inwestycyjnej, tak? Czyli w odpowiedzi na to, że nie ma osób, nie ma kandydatów do pracy albo nie ma wykwalifikowanych pracowników, część przedsiębiorców zacznie zamykać swoje działalności, albo ograniczać działalność, albo przenosić się do innych krajów, gdzie te zasoby są.
Pan mówi, że w pana ocenie ta sytuacja będzie się poprawiać po stronie pracobiorców. No właśnie, do jakiego poziomu w pana ocenie to bezrobocie może spaść w Polsce?
No 3% myślę, że spokojnie możemy zobaczyć za kilka lat. Dlaczego ta sytuacja będzie się poprawiała? Polska ma dosyć szczególną sytuację, jeżeli chodzi o demografię. Już kiedyś o tym wspominałem. Taką kluczową liczbą tutaj jest 200 tysięcy. Znaczy co roku w Polsce zmniejsza się o 200 tysięcy populacja w wieku produkcyjnym i tak będzie przez najbliższe 10 lat, czyli w ciągu 5 lat 1 000 000 osób zniknie z wieku produkcyjnego i w ciągu kolejnych 5 lat kolejny 1 000 000, czyli 2 miliony w 10 lat. Tak duży ubytek spowodowałby zawsze spadek stopy bezrobocia, nawet przy stałym popycie na pracę, bo teraz powiedziałem, to spowoduje ubytek podaży na pracy. W tym samym czasie popyt na pracę prawdopodobnie będzie rósł, bo do tej pory obserwujemy wzrost popytu na pracę. Czyli tutaj działają dwa trendy, które obydwa te trendy będą działały w kierunku obniżania stopy bezrobocia. Już sam ten trend demograficzny jest tak silny, zresztą to widać nawet po danych BAEL-a, po danych statystycznych, że liczba bezrobotnych spadała przez ostatnie 2 lata właśnie o 200 tysięcy. Teraz jest według badań BAEL, według metodologii Eurostatu, Około 840 tysięcy bezrobotnych w Polsce. Rok temu było 200 tysięcy więcej, a dwa lata temu było 400 tysięcy więcej. Czyli widać, w jakim tempie spada ta liczba bezrobotnych. Czyli jakby wziąć ten trend, ekstrapolować na kolejne lata, to właściwie co 200 tysięcy, czyli za 4 lata liczba bezrobotnych teoretyczna wyniesie zero, tak? Czy tam 40 tysięcy.
Niskie bezrobocie to widać... dobra wiadomość, ale są też pułapki, już trochę pan o tym wspominał. Dla przedsiębiorców to trudna sytuacja.
No tak, i to tak jak już wspomniałem wcześniej tutaj, mówiąc na temat koniunktury gospodarczej, bardzo szybko rośnie odsetek firm, które postrzegają jako jedną z głównych barier właśnie niedobór pracowników, niedobór wykwalifikowanych pracowników. Na razie to jest głównie ten niedobór wykwalifikowanych pracowników. To się za chwilę przełoży na bardzo dynamiczny wzrost kosztów pracy, bo w sytuacji, kiedy jest niskie bezrobocie, brakuje pracowników, pracodawcy muszą konkurować o tych, którzy są dostępni na rynku pracy, oferując wyższe płace. I bardzo często pozyskuje się na takim rynku pracowników nie w urzędach pracy, nie wśród bezrobotnych czy absolwentów, tylko trzeba podkupić pracownika od innego pracodawcy, zachęcić go jakoś, żeby przeszedł do naszej firmy, zachęcić najlepiej wyższą płacą. Czyli ta presja na wzrost płac będzie coraz większa. Już płace rosną dość szybko w Polsce, ale ta dynamika... Wydaje mi się, że jest nieuniknione, że ona będzie nawet dwucyfrowa, czyli płace mogą rosnąć nawet kilkanaście procent w skali roku. Oczywiście dosyć niebezpieczne, jeżeli wydajność pracy nie będzie tak szybko rosła. Znaczy tutaj są pewne rezerwy w polskiej gospodarce, ponieważ nasza gospodarka cechuje się dość jednak niską wydajnością pracy w porównaniu z gospodarkami zachodnimi. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że na przykład w dużej firmie w danym roku, teraz w nadchodzących latach, bardzo dużo osób będzie przychodziło na emeryturę, bo na tym właśnie polega ta zmiana demograficzna, ten ubytek populacji w wieku produkcyjnym, że bardzo dużo ludzi odchodzi na emeryturę, a mało wchodzi na rynek pracy. Czyli coraz więcej będzie teraz sytuacji w dużych firmach na przykład, że kilkadziesiąt osób odchodzi na emeryturę. I teraz przedsiębiorcy powinni się zastanowić, czy jeżeli u mnie odchodzi 17 osób na emeryturę, czy ja muszę koniecznie 17 osób zatrudnić, żeby te etaty pokryć, czy być może wystarczy 15 osób, być może 14 i te osoby będą w stanie wykonać tą samą pracę, tak? Czyli trzeba szukać możliwości takiej wzrostu wydajności pracy. Tak, bo wtedy mogę więcej też dać wynagrodzenia, jeżeli w przeliczeniu na osobę, jeżeli tą samą pracę wykonam powiedzmy 20 ludźmi zamiast 30, tak jak wcześniej. Wtedy mogę zaoferować wyższe wynagrodzenie i wtedy to nie ma skutków dla konkurencyjności, ponieważ ze wzrostem płac następuje wzrost wydajności pracy.
Z badania firmy Work Service wynika, że niemal 23% firm zamierza w najbliższych miesiącach zatrudnić pracowników 50+. No i teraz pytanie, czy coś się nareszcie ruszyło? Przedsiębiorcy zaczęli faktycznie doceniać pracowników tej kategorii wiekowej. Wśród tych pracowników są także rezerwy, którymi można się wspomagać? Jak pan to ocenia?
No nie będzie wyjścia. Tutaj pracodawcy muszą polubić właśnie pracowników 50+. Trochę tutaj, szczerze powiem, mam, nie tylko ja zresztą, problem z tą kategorią 50+. 50 wydaje się, że to jest trochę nisko postawiona ta bariera, że 50-letni pracownik, tak naprawdę trudno powiedzieć, że to jest pracownik w jakimś wieku senioralnym, tak? To jest jednak pracownik w sile wieku, który może być bardzo, bardzo wydajny. Powinniśmy bardziej mówić o pracownikach 60+, ale no tak to jest z reguły kategoryzowane i tutaj część osób pewnie też czuje intuicyjnie, że nawet jak zbliża się do 50, że to nie jest żaden okres starości, tylko po prostu rozkwitu kariery zawodowej.
Ale z drugiej strony z raportu wynika, że 63% firm już zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia i nie planuje zmian w tym zakresie. Czy mamy do czynienia z jakimś takim zamknięciem jednak na tę grupę i czy to może niepokoić?
Niestety tak jest, że znaczna część pracodawców woli zatrudniać osoby młode. Z różnych przyczyn to może wynikać. Osoby młode są postrzegane często jako bardziej dyspozycyjne, chociaż też się słyszy odwrotne opinie. A na pewno, jeżeli chodzi o znajomość technologii mobilnych, komputerowych, znajomość języków obcych, średnio rzecz biorąc, młode pokolenie ma tutaj więcej do zaoferowania, a nowoczesne miejsca pracy często wymagają właśnie takich kwalifikacji. Jednakże pracownicy 50+ również mają, oczywiście mówię średnio rzecz biorąc, tak? Tutaj nie twierdzę, że wśród pracowników 50+ nie ma osób bardzo wysoko wykwalifikowanych, znających kilka języków obcych, ale ale na pewno jest tutaj średnio trochę gorzej. Za to ci pracownicy często są bardziej doświadczeni, bardziej lojalni, co na takim trudnym rynku pracy, gdzie będzie duża fluktuacja kadr, gdzie co roku albo co miesiąc ktoś będzie zwalniał się z mojej firmy. Pracodawcy zaczną dostrzegać taką cechę jak lojalność pracowników. Ci pracownicy są bardziej lojalni, to wynika z badań również. Są często bardziej zaangażowani. Także tutaj też nie chcę jakichś stereotypów uprawiać dotyczących wieku, że taki wiek lepszy albo taki gorszy. Więc wiadomo, każdy ma indywidualne cechy, ale na pewno zwiększy się zainteresowanie pracodawców tymi pracownikami, chociażby dlatego, że nie będzie innych pracowników, tak? Czyli pracodawcy będą mieli do wyboru albo bardzo dużo płacić osobom młodym, albo może kogoś przyjąć na pół etatu w wieku przedemerytalnym. Są tutaj rezerwy w naszej gospodarce, ponieważ wskaźnik aktywności zawodowej osób 50+ jest w Polsce cały czas niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Dużo osób wycofuje się z rynku pracy zbyt wcześnie i myślę, że już teraz w interesie nawet nie rządu jest to, żeby zachęcać pracowników, żeby jak najdłużej pracowali, żeby jak najpóźniej przechodzili na emeryturę, ale też w interesie pracodawców coraz bardziej to jest. Także myślę, jak te dwa interesy się połączą, to będziemy obserwowali w przyszłości na pewno wydłużanie się tego, znaczy opóźnianie się tego efektywnego wieku przejścia na emeryturę, czyli część osób będzie decydowała się pracować do 65 roku życia, być może nawet dłużej, jeżeli pracodawca będzie to umożliwiał, a pracodawcy będą coraz bardziej wychodzić temu naprzeciw.
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaapelował w sobotę do Solidarności o to, żeby wspierała Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rodziny w tym, by otworzyć się bardziej na pracowników ze wschodu, na imigrację zawodową. No, potrzebujemy rąk do pracy, a obecność imigrantów zarobkowych w jaki sposób może w dalszej perspektywie zmienić nasz rynek pracy? Może jakoś wpłynąć? Coś nowego się pojawi? Jakieś nowe mechanizmy?
Wpłynie, z tym, że ten wpływ może nie będzie bardzo widoczny, bo imigracja według moich oczekiwań spowolni trochę te zmiany, o których mówiłem, tak? Czyli ten bardzo szybki ubytek zasobów siły roboczej w Polsce. Ten ubytek i tak nastąpi, chyba że przyjedzie do nas w ciągu kilku lat, tam 10 lat, 2-3 miliony imigrantów. To wtedy nie będzie widać żadnych zmian szczególnych, oprócz tego, że być może będzie też większe niedobory po stronie wykwalifikowanych zawodów, bo jednak imigranci podejmują głównie pracę, nawet jeżeli są wykwalifikowani, to podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji. Także imigranci są nam niezbędnie potrzebni, tak? Bo już teraz z tych trendów, które są obserwowane, wynika, że bez imigrantów sobie nie poradzimy. Znaczy jedynym skutkiem, jaki jest oczekiwany w przypadku zerowej imigracji przez najbliższe 10 lat, to jest bardzo dynamiczny wzrost kosztów pracy. W wielu branżach ten wzrost będzie przekraczał wzrost wydajności, czyli firmy staną się niekonkurencyjne i zaczną ograniczać działalność albo przenosić się do innych krajów. Także naprawdę te zagrożenia, znaczy ja tutaj nawet mówię o tych trendach bardziej, ja wiem, że one są pozytywne dla wielu osób, bo one oznaczają wzrost płac i zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie szans na karierę zawodową, ale z punktu widzenia gospodarki w najbliższych 5-10 latach uważam, że to jest największe zagrożenie polskiej gospodarki obecnie, czyli to, że nie będzie pracowników wykwalifikowanych dla przedsiębiorstw. Z tą imigracją też tutaj może być różnie, ponieważ jesteśmy w specyficznej sytuacji, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Na razie na przykład Ukraińcy mają ograniczenia w krajach Europy Zachodniej, nie mogą podejmować zatrudnienia, mogą podróżować, przemieszczać się bezwizowo, ale nie mogą podejmować zatrudnienia. W momencie, kiedy uzyskają takie uprawnienia, że tak jak u nas, że jest to relatywnie proste zatrudnienie Ukraińca w Polsce, to jeżeli będzie podobnie w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, to można oczekiwać, że wielu Ukraińców, którzy obecnie mieszkają w Polsce, wyjedzie właśnie do tych krajów, ponieważ ta luka płacowa między Polską a Europą Zachodnią jest cały czas ogromna. To jest jak 1-3, czyli jeżeli mogę kilkaset kilometrów dalej zarobić 3 razy więcej, to zdecydowanie podejmę taką decyzję. I tutaj trochę to jest zagrożeniem dla naszej polityki imigracyjnej, że tak naprawdę my nie do końca ją kontrolujemy, bo nasza sytuacja imigracyjna jest zależna od tego, jakie decyzje podejmą właśnie Niemcy, Francja, czyli te bogate kraje Unii Europejskiej. Jeżeli one zliberalizują dostęp do swoich rynków pracy, to my możemy robić wszystko, żeby przyciągnąć tutaj jakichś kolejnych imigrantów, ale oni i tak popłyną dalej, tak? Czyli prawdopodobnie, jeżeli Ukraińcy uzyskają taki dostęp do niemieckiego rynku pracy na przykład, Niemcy są tym bardzo zainteresowani, niemieccy przedsiębiorcy, ponieważ tam jest jeszcze niższe bezrobocie niż w Polsce, jest jeszcze trudniej, to będziemy musieli szukać nowych kierunków. Być może jakichś azjatyckich, tak? Czyli podpisywać umowy bilateralne z krajami takimi bardziej egzotycznymi i dawać tylko tym obywatelom tutaj dostęp do polskiego rynku pracy, a przy założeniu, że ci obywatele nie będą mieli dostępu do niemieckiego, powiedzmy tak, austriackiego, francuskiego rynku pracy.
Warto na ten problem patrzeć szeroko. Z pewnością do tego tematu będziemy powracać. Teraz chwila przerwy i na koniec naszej audycji jeszcze rzut oka na rynki walutowe w kontekście stosunkowo niskiego kursu franka szwajcarskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Powrócił temat kredytobiorców, przede wszystkim frankowych. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, który ma ułatwić dostęp do mechanizmów pomocowych dla kredytobiorców, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Zanim trochę o ustawie, spójrzmy na ostatnie kursy franka szwajcarskiego. Ta waluta kosztuje w ostatnich dniach średnio 3,65 zł i to jest najniższa cena od stycznia 2005 roku, kiedy to w czarny czwartek uwolniono kurs franka i w Polsce poszybował on mocno w górę. Panie doktorze, skąd obecne spadki?
Obecne spadki zdaje się, że wynikają z tego, że mamy do czynienia z dobrą koniunkturą na świecie. Tak jest niestety, że kurs franka jest skorelowany trochę z poziomem koniunktury, czyli w okresie kryzysu kurs franka rośnie, w okresie dobrej koniunktury spada. To wynika z tego, że w momentach kryzysowych, w momentach turbulencji na rynkach finansowych, w gospodarce, inwestorzy poszukują bezpiecznych lokat i frank szwajcarski jest uznawany za taką bezpieczną walutę, bezpieczną lokatę i wtedy jest duży popyt na franka właśnie w czasach kryzysu. Jak jest duży popyt na franka, to kurs franka rośnie. Teraz ten spadek kursu franka pokazuje, że ten popyt relatywnie jest nieduży, tak? Czyli inwestorzy oceniają sytuację jako bezpieczną, jako stabilną. W związku z tym ten kurs spada i jest pewna perspektywa też, że będzie w kolejnych miesiącach również ustabilizuje się bądź będzie spadał.
W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem, który ma sprawić, że kredytobiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, będą mieli łatwiejszy dostęp do instrumentów pomocy. Banki mają być też zachęcane do odwalutowywania swoich kredytów. W pana ocenie, tak patrząc na to ogólnie, to jakoś znacząco wpłynie na los kredytobiorców?
Tutaj ta propozycja projektu ustawy prezydenta idzie w kierunku takim, żeby te fundusze, z funduszu wsparcia kredytobiorców, żeby były bardziej dostępne, żeby w większym procencie były wykorzystywane. Tam w tym uzasadnieniu tego projektu ustawy znalazłem takie, znaczy jeden z argumentów był taki, że ten fundusz jest wykorzystywany tylko w 2%, w związku z tym należy zliberalizować dostęp do tych środków, żeby on był wykorzystywany w większym stopniu. Wydaje mi się to dosyć chybioną argumentacją, ponieważ to jest dosyć pożądana sytuacja, że w okresie koniunktury, kiedy nie ma dużych kłopotów ze spłacalnością kredytów, a w Polsce tak jest, że kredyty hipoteczne nie są w dużym stopniu zagrożone właśnie niespłacalnością, że ten fundusz jest wykorzystany w małym stopniu, bo ten fundusz jest właśnie na sytuację, kiedy kurs franka może dojdzie do 4,5 do 5 zł. Może taka sytuacja wystąpić w przyszłości. I tak naprawdę te środki powinny być trzymane na ten czas, tak? Czyli to, że teraz on jest w małym stopniu wykorzystany, to i używanie tego jako argumentu, żeby teraz zwiększyć dostępność do tych środków, jest moim zdaniem niesłusznym posunięciem, ponieważ to spowoduje, że ta poduszka finansowa, którą teraz mamy, że zostanie wyczerpana powiedzmy w połowie i na ten czas kryzysowy, kiedy naprawdę przyjdzie, nie będzie środków, trzeba będzie się zaproponować jakieś inne sposoby finansowania, tak? A tak naprawdę ten fundusz właśnie temu służy. Czyli generalnie, pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Na pewno dobrym rozwiązaniem jest też działanie w kierunku zmniejszenia odsetka tych kredytów walutowych, czy nawet pójście w kierunku przewalutowania. Tylko to jest taki właściwie niekończący się problem u nas i chyba tak to wynika ze specyfiki tego problemu i z tego, że to jest problem taki ekonomiczno-polityczny trochę i nie wiadomo, czy ta sytuacja kiedykolwiek naprawdę zostanie w sposób kompleksowy rozwiązana, ponieważ ten problem staje się, problem kredytów frankowych staje się polityczny, jeżeli kurs franka jest wysoki, tak? Czyli 4 złote, powiedzmy 4,5. Tylko wtedy to jest najgorszy okres, żeby przewalutować ten kredyt, ponieważ po takim kursie przewalutowanie oznacza ogromne straty i dla banków, dla kredytobiorców. Najlepszym okresem, żeby przewalutować franka, jest kurs, załóżmy 3 złote, albo nawet jakby spadł trochę poniżej 3 złotych, wtedy są idealne warunki. Tylko wtedy to przestaje być problem polityczny, ponieważ jeżeli frank kosztuje 3 złote, to wszyscy uważają, że jest tanio, nie ma problemu i nikt o tym nie wspomina w ogóle o problemie kredytów frankowych. A akurat to jest najlepszy okres, żeby przewalutować, tak? Czyli ten paradoks tej sytuacji, że ten problem staje się atrakcyjny politycznie w momencie, kiedy jest najgorszy moment do przewalutowania, spowoduje, że chyba będziemy o tym problemie jeszcze mówić w kolejnych audycjach za rok, za dwa, za trzy i tak dalej.
I pewnie temat będzie powracał. Prace nad prezydenckim projektem trwają. Zobaczymy, co wydarzy się w Sejmie. Bardzo panu dziękuję. Dziś naszym gościem był dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawialiśmy o gorących tematach gospodarczych. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycje,
daliśmy radę.
Obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka.
Tak...
Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.